Dzień dobry, dzień wolny. Enklawa to próba krytycznej refleksji dotyczącej młodych pokoleń, które coraz częściej rezygnują z udziału w życiu politycznym i społecznym na rzecz swoistej emigracji wewnętrznej. Pokolenia te wytwarzają właśnie swoiste enklawy, inaczej wspólnoty. Tak czytam w materiałach dotyczących cyklu spotkań Enklawa, które już mają miejsce w Poznaniu. Dzisiaj państwa i moim gościem jest pan Andrzej Pakuła, kurator projektu Enklawa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cykl spotkań, wykładów, pokazów, akcji i dyskusji ruszył 7 maja, czyli 10 dni temu, ale całość zakończy się dopiero 18 czerwca, tak więc jesteśmy niemalże w środku akcji. Tak sobie myślę o tym uciekaniu od życia politycznego. Jesteśmy tuż przed wyborami europejskimi. Myśli pan, że młodzi ludzie nie pójdą na wybory?
To nie jest taka prosta sprawa, jakby czym jest ucieczka od życia politycznego, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o niegłosowanie, tak, czy wstrzymywanie się jakby od tego prawa, ale o pewien stosunek jakby do polityki. I wydaje mi się, że akurat w przypadku wyborów europejskich, tak, czyli polityki europejskiej, jest to jeszcze bardziej widoczne, tak? Jakby pewne poczucie jakby niemocy instytucji ponadnarodowych i niemocy też w kontekście jakby kryzysu europejskiego, niekoniecznie tego finansowego, ale przede wszystkim tego społecznego.
A to chodzi o to, że my, ja myślę tutaj głównie o młodych ludziach, no bo państwo swoje projekty jednak kierują do młodych ludzi, do tego młodego pokolenia, rozumiem 20-30 lat, tak? To jest ten przedział.
20-35-40 nawet, bo myślę, że to jest jakby bardzo szerokie, to są bardzo szerokie pokolenia. Myślę, że to są roczniki wychowane koniec lat 70., lata 80., początek lat 90., więc to spektrum jest dość duże.
Te, które się załapały na te przemiany po 89.
roku. Ale te, oczywiście gdzieś swoje już na poziomie jakby edukacji, doświadczenia wchodzenia jakby w dorosłe życie funkcjonowały już w innej, czyli w nowej rzeczywistości. Myślę, że to jest ta zasadnicza zmiana, która tutaj decyduje jakby, do kogo adresujemy jakby nasze projekty.
No właśnie, odwracają się od polityki, tworzą wspólnoty, tak? Czyli sobie szukają takich małych jakichś tam obszarów, na których mogą działać. Coraz więcej jest takich miejsc ucieczki, tak to rozumiem?
Tak, tych miejsc jest coraz więcej. Oczywiście trudno je i trudno też nam, dlatego na razie tego jakby staramy się nie robić. Trudno nam budować jakąś całościową i globalną diagnozę, tak? Natomiast jakby ten projekt ma na celu, jego pierwsza część jakby zbadanie, poszukanie tych różnych przykładów enklaw, wspólnot i zastanowienie się, czy rzeczywiście jest to jakaś nowa forma, nowa jakość i jeżeli tak, to wokół jakich idei, wartości te wspólnoty są budowane.
No właśnie, jakie one obszary eksplorują, te wspólnoty? To są różne działania jakby, czy widać jakieś hasło przewodnie? Jak to pan zauważa?
Są bardzo różne. Jednym z takich przykładów, o którym oczywiście w tym projekcie na razie nie mówimy, jest przykład Oburzonych, czyli tego ruchu, który w każdym kraju wyglądał zupełnie inaczej, więc nie da się go też całościowo...
Ale już się trochę wyciszył, tak mi się wydaje.
Trochę wyciszył, ale dla niego jakby takim, to co było zjawiskowe, to że jakby wielu młodych ludzi jakby złączyła pewien protest przeciwko.
To się gdzieś tam od akta zaczęło,
tak,
prawda?
Nie, akta było nawet później.
Nawet
Oburzenie
później.
To była kwestia jakby kryzysu, dużego bezrobocia, brak perspektyw jakby zawodowych, socjalnych, jeżeli chodzi o młodych obywateli, przede wszystkim Europy i to krajów południowych. Natomiast nie przerodziło się to w ruch polityczny, jak się wszyscy spodziewali. I to jest pewne, myślę, że ważna sprawa, ponieważ jakby te enklawy, o których my mówimy, one również skupiają się wokół albo kształtowania pewnych umiejętności, albo spędzania pewnego czasu wolnego, albo pewnych gestów bardziej społecznych niż politycznych, jak na przykład ruchy miejskie, walka jakby o ścieżki rowerowe, o zmianę dzielnic, ale to nie są jakby grupy, które pretendują do jakby przejmowania władzy, tak? To jest raczej jakby praca oddolna, praca u podstaw, takie dość nawet organiczne myślenie nasze poznańskie, ale rzeczywiście to jest stawiają przede wszystkim na to, żeby jakby samemu walczyć, budować, kształtować.
Ale one nie wchodzą w żaden kontakt z polityką? One odrzucają politykę? Tutaj nie ma żadnego styku?
Nie, raczej byśmy nazwali to równoległością, tak? To jest funkcjonowanie obok. Czyli z jednej strony jakby, jeżeli jest coś do załatwienia, jak to jest dobrym przykładem? Czyli jeżeli trzeba było jakby podnieść głos sprzeciwu, to jakby zostało to podniesione masowo, odniosło to swój skutek, i potem nastąpiło wycofanie, tak? Jakby oni nie przeszli, jakby nie stali się siłą, tak?
Czy nie weszli do polityki, nie weszli do mainstreamu?
Nie weszli do mainstreamu, natomiast jakby uzyskali to, co musieli uzyskać, tak? I chcieli uzyskać i to jest, ale cofnęli się, bo jakby mają poczucie, że jakby taka instytucjonalna polityka, z jaką mamy do czynienia, jako pewien efekt, nie wiem, rozwoju modelu demokracji liberalnej, już nie działa i już nie przenosi tych skutków, które przenosił, powiedzmy, nie, w latach 60. i 70.
Tak? No dobrze, to jest ta wspólnota oburzonych. Jakie są jeszcze wspólnoty? Bo rozumiem, że wokół setek idei można się gdzieś tam skupić, prawda?
Tak, w tym cyklu wykładów mówiliśmy już...
O skateboardingu między innymi.
Tak, o skateboardingu, o całej kulturze skateboardingowej, która...
To jest silna tendencja w miastach?
To jest bardzo silna tendencja w miastach i w Polsce coraz bardziej widoczna, zresztą już to się rozwija od kilkunastu lat. Na zachodzie mamy już takie pokolenia, które mają, w których jakby występują deskorolkowcy, którzy mają po 50-60 lat.
Plus jeszcze więcej.
Więc to już jest rzeczywiście mocno zakorzenione. Natomiast rzeczywiście kultura skateboardingowa też powstała w czasach kryzysu, bo powstała w Kalifornii i skateboardziści wtedy adaptowali opuszczone baseny w willach na przedmieściach miasta, opuszczone przez oczywiście bogatych ludzi dotkniętych kryzysem. Więc jakby to było naturalne miejsce jakby rozwoju skateboardingu. To pokazuje też pewien gest jakby opozycji strony.
Także no u nas nie ma jeszcze willi z basenami, więc gdzie polski skateboarding się
to jest polski skateboarding jakby
rozwija.
Rozwijał się przede wszystkim w latach 90. i trochę jakby na... ale tutaj myślę, że najważniejsza jest ta próba walki o centrum miasta, tak? Czyli żeby jednak takim miejscem na przykład dla poznańskich skateboardzistów bardzo ważnym był Plac Wolności, ale w momencie jakby jego przebudowy i zmiany fontanny jakby...
Jest teraz pomnik Armii Poznań, uważam, że to jest bardzo dobre wykorzystanie tej przestrzeni.
Tak, to było takie drugie miejsce, natomiast jakby Plac Wolności został stracony, tak? Mhm. Jakby teraz jest bardziej martwy niż był. I to jest pewna szkoda dla miejsca, tak? Jakby dlatego, żeby ono żyło.
No dobrze, ale jakie znaczenie mają takie wspólnoty właśnie? No już zatrzymajmy się przy tych skateboardzistach. Jakie znaczenie taka wspólnota ma dla przestrzeni miejskiej? Czy ona naprawdę ma jakieś działanie sprawcze? Czy może na przykład jakieś dane miejsce zmienić? Co taka wspólnota może przynieść miastu? Jeżeli pan mówi na przykład o emigracji wewnętrznej, to ja sobie myślę o tym, emigracja wewnętrzna jest dla mnie czymś takim, że to jest ucieczka od rzeczywistości, prawda? Zamykamy się gdzieś tam wewnętrznie, w jakiejś własnej enklawie, wspólnocie, tworzymy jakiś swój mały świat i nie wchodzimy w interakcję z całym otoczeniem. A wy mówicie o tym, że na przykład takie wspólnoty mogą jednak jakiś dosyć znaczący wpływ na życie miasta mieć, prawda? No to zatrzymajmy się przy tych skateboardzistach. Jaki oni mają wpływ na to, co się dzieje w mieście?
Pierwszą sprawą, którą powiem a propos skateboardzistów, jest to, że jakby ta wspólnota kształtuje się wokół umiejętności. To jest bardzo kluczowe, że jakby to, co decyduje jakby o wejściu lub wyjściu ze wspólnoty, jest kwestia jakby umiejętności czy chęci rozwijania umiejętności, więc to jest jakby związane z pewną pracą wykonywaną. I to jest bardzo kluczowe, bo to jest taka, by to określone etyką pewnej dobrej roboty.
Czyli nie jeździmy tylko sobie na tych rolkach, tylko też pracujemy nad sobą.
To jest jakby gdzieś oczywiście na poziomie jakby czynności stricte fizycznej, natomiast jakby to jest bardzo, bardzo ważne. Więc jeżeli chodzi o zmianę miasta, oczywiście można byłoby tych skateboardzistów wyrzucić do skateparków na obrzeżach albo nawet w centrach, ale do przestrzeni zamkniętej. Natomiast jakby kluczowe jest to, że jakby oni wykonują pewien gest oporu. Czyli jeżeli pomyślimy sobie jakby o przejechaniu na desce
w centrum miasta,
w jakiejś nowej biznesowej dzielnicy.
Okay. Wyłączonej
piękną kostką, mającą piękne krawężniki i tak dalej, to jakby ten gest wjechania tam, jakby wykorzystania murku do tego, żeby przyjechać się na nim deskorolką i tak dalej, jest pewnym gestem pokazującym, że nie tylko jakby biznesmeni, osoby pracujące w tych biurowcach jakby mają wyłączoną na tę przestrzeń, że ona jest również jakby nasza, bo jest w centrum. Tak?
No mural i street art jest podobnym działaniem.
Gestem, oczywiście jakby za pomocą innych środków, tak? I to, co jest jakby ciekawe, patrząc jakby na kulturę skateboardingową, jest to, że ono pokazuje, że jakby miasto może być używane na wielu poziomach. Miasto rozumiem tutaj przez ulice, budynki, krawężniki, przestrzeń publiczną, także ona nie musi być przeznaczona tylko i wyłącznie do tych celów, do których przeznaczy ją władza. I tu jest dzielnica biznesowa, tu jest dzielnica mieszkalna, tu jest skatepark, jest oddalony od miasta i tam siedźcie i sobie jeździcie.
Jakby... takie drobne inkrustacje, jeśli pan mają jakąś siłę sprawczą, tak? Takie właśnie ingerowanie w tą przestrzeń, na przykład przez street art, czy przez skateboarding, to przynosi jakiś realny efekt? Oprócz takiego oczywiście propagandowego znaczenia, prawda? Że to jest też miejsce dla nas. No ale ja się zastanawiam, jak to się przekłada na realne jakieś, jakieś realne działania, na jakieś realne zmiany.
Chyba tą najważniejszą zmianą, ona oczywiście nie jest zmianą twardą i widowiskową, ale to jest jakby współegzystencja, tak? Czy to jest ten brak rozdziału między światem jednych, światem drugich, światem trzecich.
Czy te ostre podziały dzięki temu się delikatnie rozmywają, tak?
To jest jakby to, że jakby są różne dynamiki funkcjonowania zachowania w tych przestrzeniach i każdy funkcjonuje w tej, w której ma ochotę i chce funkcjonować, ale one mogą się nakładać i mogą się nakładać bezkonfliktowo, tak? Jeżeli popatrzymy na takie słynne, jeżeli już jesteśmy przy skateboardingu, oczywiście słynne takie miejscówki w Paryżu, w Barcelonie, w Madrycie, w centrach miast, gdzie jakby z jednej strony na przykład La Défense w Paryżu jest takim dobrym przykładem.
Paskudne
gdzie,
zresztą miejsce, bo paskudne, takie, po którym wiatr tylko hula.
Tak, ale jest,
i robi się biznes głównie.
Jest głównie biznes, ale rzeczywiście jest również miejscem, gdzie ta kultura wchodzi, tak? I one się jakby nakładają, współistnieją, jest to bezkonfliktowe, ale jakby jest, jedni widzą drugich na odwrót, tak?
No właśnie, mówi pan bezkonfliktowe, ale mi się wydaje, że jednak tego typu działania generują jednak jakiś rodzaj konfliktu, prawda? Jak go unikać? Jak tutaj właśnie współuczestniczyć, a nie walczyć?
To kluczowym problemem, bo oczywiście to jest dyskusja, która pewnie się też u was wiele razy miała miejsca.
Jeszcze wrócę do tego mojego pytania, bo skateboarding dla mnie to jest bardzo taki soft i miękki oczywiście, ale na przykład w przypadku street artu, prawda, czy muralu, to już jest jednak mocniejsza ingerencja w przestrzeń miejską, prawda, która nie każdemu może się podobać i być może ona chyba częściej budzi agresję tak zwanego, przepraszam w cudzysłowie, normalnej części społeczeństwa, jeżeli ktoś wymaluje coś w biznesowej, eleganckiej dzielnicy, aniżeli obecność skateboardzistów, prawda? I czy tutaj jednak nie dochodzi do rodzaju jakiegoś napięcia i konfliktu?
Oczywiście te napięcia są i one też są bardzo ciekawe, tak, bo jeżeli rozmawiamy na przykład o nie tylko skateboardzistach, ale także rowerzystach, rzeczywiście bardzo często są podnoszone głosy, że rodzi to pewne niebezpieczne sytuacje.
Bo jeżdżą po chodniku.
Tak. Oczywiście jakby pytanie, gdzie mają jeździć, znaczy w ogóle gdzie mamy jeździć na rowerach w naszych miastach. Tak? Znaczy jakby to jest konsekwencja tego, że nie mamy myślenia niestety w Polsce, ono dopiero jakby powoli rozwijane.
Myślenie no to może ta enklawa czy ta wspólnota właśnie powinna wejść w jakiś kontakt z władzą, żeby jednak dokonać jakichś zmian w tej przestrzeni publicznej i wybudować te ścieżki rowerowe.
No i dokonują, znaczy jest szereg, będziemy o tym zresztą mówić na najbliższym wykładzie w środę przy przejuchach miejskich.
21. Czym jest miasto, jeśli nie ludem wspólnoty oporu w mieście biopolitycznym? Pawilon Nowa Gazownia. Zapraszamy o 18.
Tak. Właśnie wtedy będziemy mówić o takich organizacjach, o takich grupach, które rzeczywiście współpracują realnie z władzą po to, żeby jakby zmieniać pewne elementy rzeczy w krajobrazie. Przede wszystkim miast, tak?
Czy to jest możliwe? Współpraca z władzą?
Ona jest możliwa, tak? Znaczy nic z nas tego nie wyklucza i ta współpraca jest możliwa. Zresztą mamy jakby wiele przykładów, tak? Weźmiemy ulicę Taczaka, gdzie jakby wynegocjowano pewne przestrzenie dla ogródków, zmniejszając liczbę miejsc postojowych w okresie letnim. Jest to przykład współpracy.
Pojawiły się kwietniki, ławki i tak dalej.
Kwietniki. I zostało zrobione to jakby, pomysł był oddolny, został najpierw wynegocjowany z mieszkańcami, później jakby z Radą chyba dzielnicy, o ile dobrze pamiętam. I jest to efekt jakby takiej współpracy. Podobne inicjatywy dzieją się obecnie na Łazarzu, na Jeżycach, gdzie jakby powstają pewne jakby małe, pewnie powierzchniowo i nie tak widowiskowe działania, jak nie wiem, budowanie nowego dworca, ale bardzo ważne jakby dla okolicznej wspólnoty mieszkańców, tak? I o takich jakby ruchach, o takich tendencjach jakby chcemy mówić, bo one nam się wydają dużo ciekawsze dla obserwacji pewnych zmian społecznych niż jakieś totalizujące gesty, tak?
Zakończy się to, ten cykl spotkań, który, jak wspomniałem, ruszył 7 maja. Zakończy się 18 czerwca w pawilonie Nowa Gazownia. Będzie finał. Będzie jakiś projekt artystyczny, którego pan jest współtwórcą, tak? Ma powstać spektakl, czy to dopiero później?
Spektakl powstanie później. To znaczy, cała pierwsza część enklawy, która jest zatytułowana pilotem, ma na celu jakby poprzez cykl wykładów i cykl akcji artystycznych, co ważne, wszystkie te akcje oparte są na aktywnym udziale publiczności, czy osób
zewnętrznych. Czyli nie tylko przychodzimy i słuchamy, tylko również gadamy, tak?
No tak, przede wszystkim gadamy, rysujemy, głosujemy, jak w przypadku konkursu slamowego, gdzie ta publiczność będzie wybierała zwycięzców tego pojedynku slamowego.
Czyli poeta.
Tak. Natomiast cała pierwsza część ma na celu skonfrontowanie pewnych naszych założeń wyjściowych, hipotez, które mamy przy tym projekcie, z pewnym aktywnym głosem publiczności. Równolegle do tego powstaje scenariusz spektaklu. I to jest też pierwszy projekt dla nas, w którym my tak wcześniej wchodzimy jakby w interakcję z publicznością, ale czujemy, że jeżeli dotykamy problemu tematu bardzo świeżego, nierozpoznanego, gdzieś mocno antropologicznego i socjologicznego, to dobrze jakby przed taką pracą stricte teatralną nad spektaklem stworzyć pewien wspólnie z publicznością, z innymi badaczami kultury, którzy tu są zaproszeni, pewne takie działania researchowe, tak? Mm-hmm.
Żeby... To też przypomina trochę warsztaty? Można tak to nazwać? Jakieś takie?
Może to nazwać pewnymi warsztatami.
Bardziej research.
Bardziej research, czy taka
czyli
praca...
słuchamy, co w narodzie piszczy, tak?
Słuchamy, co w narodzie piszczy, ale przede wszystkim jakby nasze pewne jakby odczucia, pewne przekonania, obserwacje, jakby chcemy najpierw skonfrontować, tak? Zobaczyć, na ile gdzieś nasze intuicje są dobre, z jakim odzewem się spotykają.
Tak? I jaki był odzew tych początkowych spotkań? Bo już macie dwa za sobą. Skateboarding i oczywiście graffiti.
Graffiti był bardzo, bardzo dobry. To, co jest ciekawe i co, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, to fakt, że udaje nam się jakby na te wykłady ściągać te grupy odbiorców, które są gdzieś związane z tymi obszarami, tymi tematami, z jednej strony, a z drugiej strony jakby na co dzień nie uczestniczą tak intensywnie jak my w kulturze, ale przede wszystkim jakby ta kultura teatralna, około teatralna jest im jakoś tam daleka, więc jakby ten cały gest jakby ściągania takich grup ma również na celu to, żeby budować pewną szerszą grupę odbiorców, tak? Więc to jest gdzieś, to są naczynia połączone, więc liczymy na to, że jakby oni też się potem będą przekładać na widownię i widownię spektaklu.
Czyli aktywizujecie po prostu takich ludzi, którzy są daleko na przykład od różnych działań kulturalnych w mieście?
Są daleko albo nie znajdują swojej oferty, tak?
Nie znajdują swojej enklawy. No a właśnie, czy każdy z nas już jest w jakiejś enklawie? Wszyscy jesteśmy we wspólnotach jakichś?
Pewnie tak. To jest bardzo, bardzo ważne to, co myśmy założyli na wstępie, zastanawiając się, jak zdefiniować pojęcie enklawy, to uznaliśmy, że są to przestrzenie, które nie są sztywno zamknięte, tylko są przestrzeniami, do których członkiem może być jakby ktokolwiek, także jakby wokół czegoś innego niż...
Czyli granice są miękkie, tak?
Granice są miękkie, tak? To jakby wystarczy chęć, pytanie czego, jakby jeżdżenia na deskorolce, włączenia się w pewną pracę na rzecz najbliższej okolicy, stworzenie muralu, tak, wspólnot jest bardzo wiele, one na siebie nachodzą, nakładają.
Partyzantkę ogrodową można też tak, rozwijać.
Dokładnie. To jest, ważne jest to, że odradza się jakaś potrzeba jakby współdziałania. I to jest chyba takie zjawisko, które obserwujemy ostatnio.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę, że dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Andrzej Pakuła, kurator projektu Enklawa. Projekt ruszył 7 maja, ale zapewniam Państwa, że załapać się można na bardzo dużo ciekawych spotkań i działań, bo wszystko potrwa do 18 czerwca. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.